Święty Dominik i święty Franciszek nie tylko byli uważani za ludzi nienormalnych, za ludzi szalonych, ale rzeczywiście tacy byli. I zadziało się tak dlatego, nie ponieważ było z nimi coś nie tak, jakoś byli niestabilni psychicznie, tylko dlatego, że Pan Bóg wybiera świętych i po to mamy świętych w Kościele, żeby Pan Bóg nam pokazał coś o sobie. I przez tych dwóch świętych w XIII wieku Pan Bóg, trzeba sobie to też jasno powiedzieć, ze strony takiej historycznej nawet, odnowił Kościół. Za sprawą świętego Franciszka i Dominika naprawdę Kościół w XIII wieku, przychodzący ogromne rozwarstwienie, problemy, jeszcze gorsze niż dzisiaj, został uratowany wręcz. I został uratowany w sposób, jakby to powiedzieć, wykwintny. Mianowicie przez to, że Franciszek biegał na Golasa po łące i cieszył się i śmiał się do słońca, przez pomysły typu zakony żebracze, które będą budowały wspólnoty, klasztory, nie mając nic, z takim nastawieniem, a może my jutro umrzemy z głodu? Może. W końcu przez pomysły świętego Dominika, totalnie w poprzek wszystkiemu, to sobie trzeba powiedzieć, w tym średniowieczu, w XIII wieku, tylko biskupi mogli głosić kazanie. Tak normalnie ksiądz nie mówił kazań. I nagle przyszedł święty Dominik do papieża i mówi, ja bym chciał też głosić kazanie. No i tam pewnie na niego popatrzyli, mówili, ale tylko biskup może mówić w katedrze kazanie, nikt inny. Ale ja bym chciał zgłosić się, że ja chciałbym założyć wspólnotę braci, którzy będą opowiadać o Bogu ludziom. I papież się zgodził, a jakże pod natchnieniem Ducha Świętego. Przez to teraz wszyscy księża mówią o kazania. Wielu do dziś ma nam to za złe. Natomiast najważniejsze, co nam Pan Bóg pokazuje przez świętych, Pan Bóg pokazuje nam swoje cechy. Kim jest? I na początku tych naszych rekolekcji przed zesłaniem Ducha Świętego, które myślę, że nawet jeszcze bardziej niż dla was są moimi rekolekcjami, osobistymi też, musimy sobie powiedzieć jasno, my mamy do czynienia z Bogiem, który jest naprawdę nieobliczalny. Z Bogiem, który jest szalony. Z Bogiem, który nie jest normalnym Bogiem. Bo cała reszta Bogów jest bardzo normalna. Można ich zobaczyć. My jesteśmy w stanie ubóstwić wiele rzeczy. Mamy zresztą w świecie dzisiaj jesteśmy w stanie wyznawać najróżniejszych Bogów. Tylko jeden z nich jest żywy. I to jest nasz Bóg. Tylko jeden z tych bogów istnieje naprawdę. Cała reszta jest fałszywa. Jest pełno bogów, którzy są martwi. Jest pełno bogów, którzy są fałszywymi bogami. I ten jeden Bóg, którym my się zajmujemy, on w swojej pewnej dzikości, szaleństwie, która jest jednocześnie miłością, on postanowił, słuchajcie, że my, jak tu jesteśmy, wszyscy, obojętnie po której stronie ołtarza, że my będziemy jedynym Jego widzialnym dowodem. Chrześcijanie wierzący, żyjący i oddychający Duchem Świętym są jedynym widzialnym dowodem obecności Boga w tym świecie. Takim, który rzeczywiście to jest decyzja Pana Boga. Trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli nie ja i ty, to nie wiem, kto będzie jak Jezus. Ci inni. Nie ma tych innych. Ta wspólnota wprost I to jest zawsze pytanie, które na każdej Eucharystii powinniśmy sobie zadać. Czy ktoś, gdyby wszedł tutaj do naszej wspólnoty, czy z osoby porażony Bogiem, porażony Bogiem, nie tylko patrząc na ołtarz. Właśnie to nie na tym polega. To, co tutaj się dzieje, słuchamy Słowa Bożego, to nie jest słowo, które trzeba wielce interpretować, żeby się doszukać, co tam Pan Bóg chce nam powiedzieć. Na Eucharystii Bóg przez słowo mówi wprost. To są Jego słowa. My niczego innego nie musimy szukać. Słuchamy dzisiaj modlitwy Jezusa Chrystusa, jedynej, 17 rozdziału Jana, w której Jezus mówi: za każdego z nich z parafii świętego Dominika się modlę teraz, Ojcze, w czasie ostatniej wieczerzy. W czasie ostatniej wieczerzy ja modlę się z imienia i nazwiska za każdego z nich ze Szczecina. Jest tu powiedziane także za tych, którzy usłyszą o mnie. Modlę się za tych, którym zostanie przekazana wiara. Za tych, którzy powiedzą: chcę być częścią tej wielkiej opowieści. Jesteśmy na Eucharystii i nic innego nie chcę wam powiedzieć, tylko ostrzec, że my mamy do czynienia z Bogiem, który jest żywym Bogiem. Jesteśmy na Eucharystii, co oznacza, że ten dzień po tej mszy świętej, on nie będzie nas zachęcał do tego, żeby być innym. To nie jest tak, że my się mamy jakoś nawrócić po mszy świętej. Po Eucharystii my się nie mamy zastanawiać, czy ja tak jedną nogą trochę wymacać dno, czy wejść do wody, czy nie wejść do wody. To jest skok na główkę. Ja nie mam się zastanawiać, czy trochę teraz mniej spróbuję obgadywać może sąsiadów. Czy może nie wiem, co zrobić z tą synową, albo z teściową, albo z braćmi w klasztorze. My po Eucharystii jesteśmy w stanie, i każda Eucharystia to oznacza, to jest wyznanie wiary. Ja oddaję moje życie i go nie mam. To sobie trzeba tak powiedzieć wprost, że na Eucharystię przychodzę umrzeć, jak Jezus, i w Nim, i przez Niego, i z Nim oddać życie. I warto sobie zrobić takie ćwiczenie na każdej Eucharystii, jeśli chcemy rzeczywiście doświadczać Boga i być rzeczywiście Jego wspólnotą, takim Kościołem, jak On chce mieć, a nie jak my. To sobie warto zadać zawsze na Eucharystii, na początku takie pytanie: czy ja dzisiaj decyduję się, że będę żyć po tej Eucharystii, tak jakbym dzisiaj wieczorem miał umrzeć? To jest ostatni i jedyny dzień mojego życia. To sobie trzeba powiedzieć, całkiem inaczej się żyje, jak człowiek wie, że wieczorem umrze. Zajmuje się rzeczami najważniejszymi. Zajmuje się pojednaniem, zajmuje się miłością. Zajmuje się przekazaniem najważniejszej treści mojego życia. Nie pozwala sobie na marnowanie czasu. Jeżeli chodzi o marnowanie czasu przy telewizji, czy przy innych jakichś, nie wiadomo, pilnowaniu sondaży prezydenckich, w którą stronę się to zmieni. To chodzi o sprawy najważniejsze. Czy ja dzisiejszego wieczoru, umierając na przykład, nie będę żałował tych kilku godzin. A ludzie, z tego co słyszałem, i badania są prowadzone cały czas na ten temat, ludzie najbardziej żałują, że nie żyją dla tego, co mają w sercu. Że nie żyją naprawdę. Że nie zajmują się sprawami najważniejszymi. Że wyznawali rzeczy, które nie są istotne dla ich życia. I my jesteśmy chrześcijanami, bracia i siostry. My nie mamy możliwości, jeśli ktoś się decyduje na to. I przypominam, to jest Eucharystia, to jest wyznanie wiary, że ja jestem chrześcijanem. Nie mamy możliwości życia na pół gwizdka. I dzisiejsza konferencja tego będzie dotyczyć. I o tym to chcę gdzieś rozpalić na początku tutaj jakimś ogniskiem, że my jako chrześcijanie, jeśli będziemy cokolwiek robić na pół gwizdka, ale cokolwiek, to nie chodzi o pobożność tylko, cokolwiek. Jak ja będę robić na pół gwizdka śniadanie dla kogoś w rodzinie, jak ja będę pracować na pół gwizdka, to jestem, uwaga, zgorszeniem. Dlatego, że to oznacza, że Bóg działa na pół gwizdka, bo jestem chrześcijaninem, jestem Jego świadkiem. I my przed zesłaniem Ducha Świętego w tym czasie właśnie o to prosimy, żeby nas Duch Święty, uwaga, dopadł. Tylko ja chcę was ostrzec. To jest Bóg, który nas wypycha ze wszelkiej sfery komfortu. Jesteśmy chrześcijanami. To jest najbardziej niebezpieczna religia na świecie. Ja to tak nie boję się przyznać, że jak kogoś chrzczę, to pytam kilka razy, w czasie tego chrztu nawet to pytanie kilka razy, czy wy na pewno chcecie ochrzcić to dziecko? Czy wy wiecie, co to oznacza? To nie jest religia dobrobytu. Wy tutaj nie ustawicie się. To nie jest tak, że ja sobie zbuduję dom teraz taki duchowy. Teraz wszystko będę mieć poukładane. Że teraz tutaj będzie ogród duchowy mój, tutaj będzie moje życie, tak wyglądało moja moralność, wszystko będzie grzeczne. I tak. Nic z tych rzeczy. Święty Paweł to miał tak poukładane wszystko, jak był Żydem. Wyznawcą judaizmu miał wszystko sprecyzowane. Ile razy się modlić, żeby Bóg był zadowolony? Co ma robić, czego nie robić? Ile zabijać chrześcijan, ile nie zabijać? Wszystko było jasne. Tylko modlił się niestety codziennie kilka razy o to, żeby spotkał Bóg. Niestety. Bóg uwielbia wysłuchiwać takie modlitwy. Tylko, że jak go spotkał, to mu się wszystko wywróciło. I dzieje apostolskie, listy mówią o tym bardzo precyzyjnie. Jemu się zaczęły wątpliwości w wierze. On widział do przodu, co ma zrobić, tylko jeden krok. Po czym szedł tam, a Duch Święty mówił, nie pójdziesz tędy w inną stronę. Jego plany, no cóż, dowiedział się, jak to jest z modlitwami. Na nasze modlitwy Pan Bóg ma 3 odpowiedzi zawsze. Tak? Oczywiście, bardzo chętnie, już, zgadzam się, otrzymujesz to, co chcesz. Druga odpowiedź to jest, jeszcze nie. Poczekajmy, zatęsknij, trochę cierpliwości. I trzecia odpowiedź Boga, mam lepszy pomysł. Nie oszukujmy się. Bóg najczęściej nam daje trzecią odpowiedź. Panu Jezusowi nawet w Getsemani, jak się Pan Jezus modlił o odsunięcie kielicha, Ojciec mu powiedział, mam lepszy pomysł. I Pan Jezus powiedział, Panie, Ojcze mój, mój Boże, Twój pomysł, Twoja wola. I pomysły Pana Boga, które nazywamy wolą Boga, nie oszukujmy, są pomysłami, które nie mieszczą nam się w rozumie, w sercu i w wierze nam się nie mieszczą. I my po to potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nam rozszerzył serce, rozszerzył wiarę, rozszerzył rozum, rozszerzył życie. Żeby mógł z nami zrobić to, co chce. Bo nikt z nas i nikt z apostołów nie wymyślił, a nawet jak Pan Jezus mi o tym mówił, to i tak nie mogli tego przyjąć. Że Bóg ma lepszy pomysł niż to, żeby Jezus nie umarł na krzyżu. Pomysłem Boga na śmierć jest zmartwychwstanie. I my, jeszcze raz chcę wam to powiedzieć, mamy do czynienia z takim Bogiem, który może powiedzieć, że czasem ja się osobiście czuję, jakby on wymyślił prześladowanie chrześcijan. Z jego pomysłami, z tym Stanisław, chodź idziemy, tu jest kolejna czarna dziura. Wskrześmy kogoś jeszcze. Idziemy i całe niebo tam idzie. To jest Bóg, który na pewno, z którym na pewno nie będzie, uwaga, nudno. I na tym chciałbym skończyć teraz to kazanie i podprowadzić dalej na konferencji po mszy świętej. Mianowicie, Bóg w swojej pomysłowości rozdaje charyzmat. Charyzmat to jest taki dar, taki prezent dla Kościoła całego i w różnych miejscach lokalnie, który otrzymuje ktoś. I to jest taki prezent, który jest okropnym prezentem. Bo to jest tak jakby dać ci prezent i powiedzieć, to nie jest dla ciebie prezent. To musisz go komuś dać. To jest charyzmat. To jest taki dar, który... Ale to co ja z tego będę mieć? A Bóg nic z tego nie będziesz mieć. Absolutnie nic z tego nie będziesz mieć, oprócz mocnego doświadczenia, że jesteś w mojej drużynie. I tylko tyle. I święty Dominik dostał takie trzy charyzmaty. I ostrzegam, wy jesteście też nimi zarażeni i wy je też otrzymaliście. Pierwszy z nich to jest charyzmat głoszenia słowa. Głoszenia Boga. Opowiadania o Nim. Ale w taki sposób, jak nikt jeszcze nie opowiadał o Bogu. Z lękiem i trwogą i z drżeniem i z fascynacją. Opowiadał ludziom o Bogu, który jest naprawdę bardzo ciekawy. Drugi charyzmat, który otrzymał, taki prezent, który nie jest dla niego prezentem, który też miał rozdać, zaszczepiać, to jest życie wspólne. To jest taki dar, gdzie ludzie nagle otrzymują, można żyć we wspólnocie. Nasze relacje pokrętne, i o tym będzie jutro, mogą objawiać Boga. I trzeci charyzmat, który otrzymał święty Dominik, to jest dar poszukiwania prawdy. Nieustannego takiego wyczulenia. Uczenia się. Szukania, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Takiego zadawania sobie pytania cały czas. Że ten Bóg jest inny niż ja myślę. I mając te trzy charyzmaty, czyli tak naprawdę pragnienia, pragnienie głoszenia, pragnienie życia wspólnego, modlitwy wspólnej i pragnienie poszukiwania prawdy, święty Dominik nie idzie tak wszędzie ogólnie, idzie do konkretnych miejsc, prowadzony przez Ducha Świętego. I jesteśmy w Szczecinie dzisiaj. W tym miejscu, w tym czasie, w roku 2015, na koniec tego maja, bo w każdym z nas chce rozpalić ten charyzmat. Jesteśmy na Eucharystii, jedynym warunkiem jest w niej uczestnictwo. Powiedzieć Panu Bogu, tak Panie Boże, z tego miejsca, gdzie jestem, ja chcę oddać moje życie mimo, że wiem, że to jest totalne szaleństwo. Ale ja chcę być w Twojej drużynie, tak jak święty Dominik. Aby moje życie było Twoją chwałą. Amen.